pochodząca z początku XVIII wieku modlitwa Bożkich Żali. Podzielona jest na trzy części. Także przez wszystkie sześć niedziel Wielkiego Postu dwa razy śpiewamy całość Bożkich Żali. Ponieważ dzisiaj mamy czwartą niedzielę, to zaśpiewaliśmy pierwszą część tej modlitwy. Jak to było powiedziane we wprowadzeniu, od modlitwy w Ogrójcu aż do postawienia Jezusa przed sądem. Dzisiaj, gdy jesteśmy już drugą niedzielę po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, to co przeżywamy, czy to sami osobiście, czy w naszych rodzinach, czy w naszych najbliższych środowiskach, odpowiada do głębi okresowi Wielkiego Postu, przez który przechodzimy. W pewnym sensie ten czas zagrożenia epidemią jest jakby uwyraźnieniem, podkreśleniem Wielkiego Postu, który ma przeżyć każdy z nas. A gdy zatrzymujemy się na Gorzkich Żalach, na męce Pana Jezusa, to poszczególne jej etapy możemy odczytać jako pewien pierwowzór przeżywania cierpienia, i to na różnych poziomach, wcale nie od razu fizycznego, ale duchowego, psychicznego, które stało się najpierw udziałem Jezusa, a potem na różne sposoby dotyka nas. I tak modlitwa Jezusa w Ogrójcu to ten czas kilku godzin ciszy, której nie byli w stanie zrozumieć nawet najbliżsi uczniowie Jezusa, bo On ich zaprosił, żeby byli bliżej, ledwie o kilka metrów od Niego. A oni, snem zmorzeni, nie byli w stanie czuwać przy Jego modlitwie. Słyszeli tylko czasem te słowa, które powtarzał: Ojcze mój, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale jeśli taka jest Twoja wola, to chcę ją wypełnić. I gdy czytamy te słowa w Ewangelii, myślimy, jakie to bliskie temu, co dzisiaj przeżywa wiele rodzin, wiele matek, wielu bliskich ludzi, którzy obawiają się o zdrowie swoich krewnych, czy to w podeszłym wieku, czy nękanych innymi chorobami. Bo tak jak Jezus, który czuł, że za chwilę rozpocznie się Jego męka, tak samo w tej świadomości społecznej, której teraz doświadczamy, jest ciągle obecny ten lęk, że za chwilę kielich męki może się stać udziałem kogoś bliskiego, kogoś z rodziny i oczywiście także i mnie. I pośród tego lęku oczywiście wielu ludzi będzie od Niego uciekać. Tak jak uczniowie, którzy zasnęli, bali się myśleć o tym, co słyszeli w modlitwie Jezusa. Ale jednocześnie ta modlitwa Jezusa jest pierwowzorem trwania przed Bogiem w sytuacji, w której niepewność i obawa wydają nam się wszechobecne. Jezus po to przeszedł te godziny czuwania, żeby nam powiedzieć, że odwraca to wszystko, czego sam doświadczył. Bo On wtedy doświadczył, że Jego najbliżsi uczniowie, nawet Piotr, Jakub i Jan, którzy byli na górze przemienienia i którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira. Oni w tym momencie zasnęli i pozostali nieobecni. Ale Jezus przetrwał tę gorącą modlitwę do Ojca, w której anioł tylko stał przy nim i go wspomagał, żeby powiedzieć, iż od tej chwili każdy człowiek, który będzie przeżywał podobne męki, podobne cierpienia, podobną samotność, każdy człowiek, który będzie się pocił krwawym potem, czy to w celi śmierci, czy w poczuciu bezpośredniego zagrożenia życia, czy w tym lęku, że być może jestem nosicielem, być może już zarażam, być może już jestem chory, ale tego jeszcze nie wiem, że każdy człowiek może wtedy z ufnością zwrócić się do Jezusa i powiedzieć: Ty przez to przeszedłeś i Ty teraz jesteś ze mną. Stajesz przy mnie i powtarzasz te słowa, których nas nauczyłeś w modlitwie Ojcze Nasz, bądź wola Twoja. Jestem gotów wypełnić Twoją wolę tak, jak Ty tego pragniesz, bo z wypełnienia Twojej woli wynika zawsze prawdziwe dobro. Tak jak z męki Jezusa wynikło nasze zbawienie. I wtedy następny etap tej męki, kiedy przychodzą w nocy członkowie tej kohorty z bronią, z pochodniami i chcą rozpoznać, który to jest Jezus. Judasz wtedy przychodzi i obdarza swojego mistrza tym pocałunkiem, który jest jednocześnie znakiem zdrady. Akurat w obawie przed wirusem dobrze wiemy, że musimy rezygnować z tych znaków powitania czy czułości i szczególnie z pocałunku, dlatego że on może być prawdziwym pocałunkiem śmierci. A Jezus przyjmuje ten gest i tak jakby chciał w ostatniej chwili uratować serce Judasza, mówi do niego: przyjacielu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego, żeby mu powiedzieć, że do końca patrzy na niego jak na kogoś bliskiego, że chce, żeby ta przyjaźń, którą darzył Judasza, budziła jego sumienie. To dla nas przypomnienie, żeby w tym czasie zagrożenia epidemią nie wykonywać nierozsądnych gestów, które naprawdę mogą przekazać śmiercionośnego wirusa. Ale żeby zachować tę więź, którą chciał pokazać Jezusowi, Judaszowi Jezus, czyli więź przyjaźni, która może wszystko przetrwać. I kiedy dalej myślimy o tym, jak Jezus pojmany w ogrójcu został nagle opuszczony przez wszystkich uczniów, którzy uciekli, to czujemy, jak bardzo ludzie, którzy teraz dowiadują się o tym, że są chorzy, że muszą zostać zamknięci na kwarantannie, że nie wolno im się spotykać nawet z osobami najbliższymi, jak bardzo mogą czuć coś podobnego do tego, co czuł Jezus. Że nagle zostają zupełnie sami. I za chwilę Jezus zostanie wtrącony do więzienia i będzie tam czekał, aż go wyprowadzą i poprowadzą przez kolejnych arcykapłanów, Heroda, aż do Piłata. W tym więzieniu będzie zamknięty, związany, żeby powiedzieć, że nic już nie może zrobić. Może tylko czekać na kolejne etapy coraz bardziej dramatycznego i okrutnego cierpienia. Ale właśnie w czasie epidemii iluś ludzi tego doświadcza, że są zamknięci, czy to w izolatce, czy potem na poziomie z tym respiratorem albo z tlenem i nikt nie może do nich podejść. Tylko na chwilę parę osób z obsługi, które z ogromną obawą wykonują niezbędne czynności, bo w każdej chwili same mogą się zarazić. I wtedy Jezus pokazuje, że w tym zupełnym osamotnieniu, w tym porzuceniu nawet przez najbliższych, bo to właśnie o tej porze, nad ranem, Piotr 3 razy zaprze się tego, że zna Jezusa. Jezus umie odwrócić się i spojrzeć na Piotra z miłością, tak żeby on w swoim sumieniu odkrył głębię swojego grzechu i gorzko płacząc zaczął za niego żałować i pokutować. I to właśnie jest znowu pierwowzór każdego cierpienia, które może się stać udziałem ludzi zarażonych, osamotnionych, pozbawionych kontaktu z innymi, niezdolnych do samodzielnego oddychania, a ciągle przed nimi ta możliwość, żeby na drugiego człowieka, jak Jezus, spojrzeć z miłością, żeby go wezwać do słuchania głosu sumienia, do przejmowania się prawdą o ludzkiej miłości i przebaczeniu. I wreszcie dzisiejsza część Gorzkich Żali skłania nas do tego, żebyśmy rozważali to, jak Jezus był prowadzony przez kolejne etapy sądu. Najpierw przed arcykapłanami, a potem przed Herodem i wreszcie przed Piłatem. A to przecież takie podobne do tego, jak ludzie chorzy muszą przejść kolejne etapy badań, często upokarzające, wizyty przed lekarzami, którzy sami boją się zarażenia i którzy mogą im wygłaszać kolejne sentencje brzmiące jak wyrok. I wtedy właśnie przywołujemy Jezusa, który zachowuje do końca prawdziwą królewską godność. Człowieka, który doskonale wie, że ten wyrok ma swoją siłę tylko po ludzku, bo po Bożemu jest tak naprawdę drogą na królewski tron Jezusa, który swoją śmiercią na krzyżu zwycięży śmierć i nas obdarzy życiem. I wtedy się okazuje, że to, czego doświadczają ludzie, którzy już poczuli, że są chorzy, albo ich najbliższa rodzina już się dowiedziała, że mają człowieka chorego wśród najbliższych, że to wszystko jest drogą, którą Jezus przeszedł jako pierwszy. I że zawsze, na każdym etapie, w dowolnej chwili tego cierpienia, którego dziś tak wielu ludzi się obawia, a niektórzy noszą je już w sobie, zawsze możemy prosić Jezusa, żeby był już teraz z nami. Jako ten, który przeszedł tę drogę jako pierwszy, przecierając ślady i pokazując każdemu z nas, że ta droga prowadzi do życia. Bo jak to powiedział zmarły dopiero co ksiądz Piotr Pawlukiewicz, to nieprawda, że oni umierają, a my żyjemy. Tylko oni już żyją, a my dopiero umieramy. Jezus już żyje. I w naszej drodze, która prowadzi do śmierci, już nam mówi, że ta droga, chociaż jest niesieniem krzyża, to jednocześnie ma swój kres w chwale zmartwychwstania. Z taką ufnością rozważamy mękę Pana Jezusa w te dni, kiedy nasze społeczne doświadczenie jest blisko podobnych doświadczeń, ale jednocześnie ciągle mamy to zadanie, żeby przeżywać je z coraz większą pokorą i z coraz większą ufnością, że Pan Bóg nas przeprowadzi tą drogą i że z tych doświadczeń, które teraz są naszym udziałem, wyniknie prawdziwe dobro dla ludzi, których znamy, dla Kościoła, dla świata, dla nas samych.